Prawdopodobnie w listopadzie wydana zostanie decyzja środowiskowa dla kanału przez Mierzeję Wiślaną. Poinformowali o tym wczoraj na uroczystości związanej z zakończeniem tyczenia przyszłego przekopu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Uroczystość odbyła się na plaży w pobliżu kątów rybackich, bo to właśnie tam ma zostać wykopany kanał, dzięki któremu statki będą mogły przepływać z Morza Bałtyckiego na Zalew Wiślany z pominięciem cieśniny Piławskiej, która leży na terytorium Rosji. Przekop ma mieć ponad kilometr długości, 5 metrów głębokości. Dzięki niemu do Elbląga będą mogły wpływać statki o zanurzeniu do 4 metrów. Budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku i ma potrwać do 2022 roku. Do przekopu jeszcze raz wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Piotr Świący, TVP Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystko wskazuje na to, że niezbędne dokumenty zostaną uzyskane w ciągu kilku tygodni. Można powiedzieć, że udało się, bo kiedy już budowa się rozpocznie, będzie można powiedzieć, że klamka zapadła, że ten kanał powstanie. Tak o przekopie Mierzei Wiślanej mówił wczoraj prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. No właśnie, czy klamka zapadła? Ruszy ta budowa państwa zdaniem w 2019 roku?
Zobaczymy. Tak powiem, bo tyle lat o tym mówimy, tyle lat o tym słyszymy,
Piotr Świący,
że rzeczywiście nie odważyłbym się powiedzieć tak ze stuprocentową pewnością, że ta budowa ruszy. Oczywiście to prawdopodobieństwo jest bardzo duże, jest najwyższe jak do tej pory, bo faktycznie tutaj realne działanie Urząd Morski przeprowadza. No ale tak jak mówię, wydaje mi się, że żyjemy w takim kraju, gdzie różne rzeczy mogą się dziać. Natomiast determinacja rządu jest faktycznie bardzo duża. To wczorajsze takie symboliczne wydarzenie.
Wszyscy myśleli, że to będzie wbicie łopaty.
Zresztą pojawiały się takie informacje, że to było symboliczne wbicie pierwszej łopaty. Potem z biegiem, z upływem czasu nagle okazywało się, że to jednak było wbicie tego symbolicznego słupka geodezyjnego, czyli zakończenie tyczenia kanału żeglugowego. No, symboliczne, rzeczywiście takie polityczne, powiedziałbym, wystąpienie na tej plaży, aczkolwiek pokazujące, że tutaj determinacja jest. Kwestia tych wszystkich dokumentów, o których słyszeliśmy wczoraj, kwestia zakończenia tych badań środowiskowych, uzyskania odpowiednich zgód, zezwoleń. Czy to będzie kilka tygodni, czy to będzie kilka miesięcy? Wydaje mi się, że tego chyba tak naprawdę dzisiaj nikt nie wie. Nawet chyba w Urzędzie Morskim tak do końca daty by dokładnej nikt nie podał.
Wioletta Kakowska-Mering.
Podobno do tej pory wcześniej mieliśmy państwo teoretyczne, teraz mamy państwo symboliczne. Zmiana niewielka, jeżeli chodzi o praktyczne wydarzenia. No, to wczorajsze wydarzenie miało ewidentnie wymiar wyborczy, polityczny. Takich wydarzeń w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach mamy sporo. W sporej części też z udziałem spółek Skarbu Państwa. Gdzieś coś kupujemy, odpalamy, kopujemy łopatę, czy tylko palik geodezyjny, a na takich wydarzeniach zamiast władz samorządowych, obecnie urzędujących, są kandydaci do tychże władz samorządowych i to tylko z jednej partii. Znaczy do tego wydarzenia nie przywiązywałabym szczególnej wagi i uwagi, bo to już chyba trzecie wyborcze.
Ale generalnie w naszym kraju mamy wprawę z, i to chyba biorąc pod uwagę wszystkie kolejne rządy,
ale w tym
że
roku
nie
mamy
wspomnę,
dość duży wysyp takich tego typu wydarzeń.
Że nie wspomnę naszej energetyki jądrowej i przypomnę, co się działo i jakie
i
mieliśmy nadzieje.
Kolejny problem.
Teraz elektrownią
jest
kwestia jądrową.
Tak zwanej ciągłości decyzyjnej, której w tym kraju w ogóle praktycznie nie ma, bo jeżeli już nawet ktoś się nie zgadza, chyba jedyną rzecz, którą się udało przeprowadzić, to jest budowa terminala LNG w Szczecinie, tak, Świnoujście, który jakby no jedni zaczęli, drudzy skończyli, przynajmniej funkcjonuje. Co do elektrowni jądrowej, faktycznie jedni zaczęli, drudzy uśpili ten projekt, nie wiadomo, co z nim będzie. Teraz pytanie, co będzie z tym projektem, bo jedni zaczną, pytanie, czy drudzy dokończą, czy będą ci sami kończyli, nie wiemy tego. Ale mówię, zostawiając całą tą dyskusję polityczną, a niestety Przekop Mierzei na jego nieszczęście stał się tematem politycznym, bo głównie go rozważamy w kategoriach suwerenności państwa polskiego, czyli niezależności od Rosji. Jest ważne, z tym, że potem, jeżeli w tej dyskusji nagle się uświadamiamy sobie, że dalej to na potęgę kupujemy rosyjski węgiel i rosyjską ropę, to dla mnie jest to trochę niespójna koncepcja uniezależniania się, bo albo się uniezależniamy, albo tylko o tym mówimy.
Chyba, że robimy teraz.
Ale jeżeli wrócimy do tej dyskusji ważnej, dobrze, gdyby ona się toczyła z poważnymi ludźmi, którzy mają wiedzę na ten temat, czy w ogóle jest sens, czy nie ma sensu budowania, i to dalej ta Przekop tej Mierzei jest dość mocno dyskusyjny. Bo z jednej strony musimy zauważyć to, że to, jeżeli zyska turystyka w tamtym regionie, jeżeli ten region, choć w małym stopniu, może nie takim, jak nam się wydaje, że nie będzie boomu gospodarczego, ale trochę się rozwinie, choćby turystycznie, to jest to plus i to należy się nad tym pochylić i zastanowić. Z drugiej strony są bardzo poważne argumenty związane z ekologią, środowiskiem i dość mocna dyskusja, czy to nie zagrozi ekosystemowi w tamtej części. Jakby poza w ogóle dyskusją, tu niestety mnie te argumenty, a trochę starałam się zbierać informacje na ten temat, jeżeli chodzi o ten transport, tak zwaną tą grubą gospodarkę, no to umówmy się, ani nie ma co tam pływać, bo nie ma takich statków na Bałtyku, które by tam wpływały z towarem, a nie ma co specjalnie tą Wisłą, która umówmy się dalej jest niedrożna, wywozić. Tak?
Od czegoś trzeba zacząć.
Zgadza się, być może od czegoś trzeba zacząć, tylko trzeba też śledzić trendy w transporcie. Tak? Ale to jest jakby nie jedyny temat, który rozważamy niestety politycznie, bo na przykład toczy się cały czas kolejny projekt, który bardzo mocno zagraża, żeby śmiesznie, i Elblągowi, i Trójmiastu, i Szczecinowi, a mianowicie dyskusja Via Carpatii. Czyli o drodze, która rozwinie port w Kłajpedzie, a nie nasze porty. Więc z jednej strony mówimy o Elblągu i o tym, jak on się strasznie rozwija, z drugiej strony budujemy drogę, która być może transportowo ożywi wschód Polski, ale nie pomoże polskim portom. Tak?
Proszę.
Znaczy, ja tu trochę polemizował, bo jeśli chodzi o elektrownię atomową, to pamiętam, wielokrotnie spotykałem się z przedstawicielem poprzedniego zarządu PGE,
Energia Jądrowa 1, potem PGE
EJ2. On przyjeżdżał do Gdańska regularnie i prezentował jakieś takie wizualizacje dotyczące tego, czy ludzie chcą, czy ludzie nie chcą, i tak naprawdę nic z tego nie wynikało. Natomiast tutaj w przypadku Przekopu mamy do czynienia z realnymi działaniami Urzędu Morskiego, który przeprowadza czy badania związane z tym kanałem, który ma być pogłębiony, czy wszystkimi, całym aspektem tych trudnych przecież
zagadnień.
Tak, ale a propos właśnie tej ekologii, czy powiedzmy tego, że no nie powinniśmy przekopywać Mierzei. No ja chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Po pierwsze, przed wojną Zalew Wiślany miał naturalne wejście i wyjście. I te wszystkie porty wokół Zalewu, Tolkmicko, Frombork i tak dalej, one naturalnie funkcjonowały, dlatego że było naturalne wejście. Teraz tego nie ma. W związku z tym one są skazane na taki bezruch, rzekłbym, delikatnie mówiąc. A po drugie, no weźmy chociażby naszą Wisłę, ujście Wisły. Przecież to jest przekop. Niemcy zrobili pod koniec XIX wieku przekop. Przekopali Wisłę, zmienili tor Wisły. Wisła Śmiała, kolejny przekop, Wyspa Sobieszewska. Więc tak, no to nie bójmy się trochę tak, no, dokonać pewnych takich decyzji inżynieryjnych. Ja rozmawiałem z prezesem portu w Elblągu, odchodząc od polityki, bo rzeczywiście ta polityka trochę...
Jest za dużo w tym temacie,
jest za dużo. Trochę nam to właśnie, to rzeczywiście, to szkoda, bo tu warto, że tak jak mówisz, rozmawiać na argumenty. I oni, mówię o zarządzie portu w Elblągu, oni rzeczywiście czekają na ten przekup.
Tak? No tak, ale czy przedstawiają jakieś argumenty? Bo na przykład, jeżeli teraz toczy się dyskusja o budowie portu centralnego w Gdańsku, tak, i budowie portu zewnętrznego w Gdyni, to tam już są prowadzone rozmowy z potencjalnymi partnerami tego projektu. Tam już się myśli, co my z tym zrobimy.
Powstać te porty w oparciu o tych partnerów, to te terminale poszczególne
mają budować
określeni inwestorzy.
Właśnie, tam jest partnerstwo publiczno-prywatne. Tam już są rozmowy z partnerami z Chin, z Holandii. Nawet słyszałam, że też są zainteresowani portem w Gdańsku, tym portem centralnym. Tam już się myśli o tym, co my z tego będziemy mieli. Tak? Ja mam wrażenie, że port w Elblągu nie przedstawił takich danych, które by przekonały, mówię, bo niezależnie od tej turystyki, jak najbardziej, tak. Każda inwestycja, każda nowa droga rozrusza, tylko czy to jest takie rozruszanie, na które my czekamy? Być ja może myślę, nas stać
że,
na to,
że nie, żeby nie, stać. Nie,
przekopać nie, i żeby tam był ruch turystyczny, tylko
tu się,
wyłącznie.
Tu się, proszę pani bardzo. Redaktor, nie zgodzę, dlatego że tamte tereny naprawdę one umierają. One są od lat zostawione, powiedziałabym wręcz, że Polska od początku zapomniała o tamtej części
Mówimy
kraju.
O Zalewie Wiślanym. O portach?
O portach, o tych wszystkich nadzalewowych miejscowościach. Znaczy, to są Kadyny, to jest Fromborg, jeszcze kilka innych ważnych miejscowości.
Ja byłem z kamerą
na
tam.
Krynica Morska, trzecia gmina najbogatsza w Polsce. No,
no tak, ale ja,
ale ja mówię ale o Wysoczyźnie Elbląskiej.
O południowej części
Wysoczyźnie Elbląskiej.
Nic nie istnieje.
Znaczy, to jest smutny widok, ja powiem tak, oczywiście nie obrażając ludzi, którzy tam mieszkają, ale rzeczywiście, no, jadąc w te tereny widać ślady dawnej aktywności, dawnej prosperity tego regionu, pięknego regionu. I teraz odpowiadając na pytanie co do ruchu statków czy jednostek, które wejdą. Mi to trochę też przypomina taką, pamiętam, dyskusję dotyczącą autostrady A1. Wtedy, pamiętam, spotkałem się w Warszawie z takim argumentem, a dlaczego, po co wam ta autostrada A1? Przecież w ogóle tam nie ma ruchu na północ.
Prawda?
Śląsk,
Śląsk-Zachód,
Wschód-Zachód, to są kierunki, a tam na górę, no to właściwie po co? I nagle się okazuje, że gdy ta autostrada A1 powstała, no to ona wytworzyła ten efekt takiego, powiedziałbym, no synergii, czyli nie dość, że powstały wokół niej firmy, to jeszcze, no często korki przy bramkach są takie, że trzeba je otwierać.
Z kim toczyła się ta rozmowa, ale to była bardzo nieuświadomiona osoba,
tak,
bo ja pamiętam dyskusję
nastawienie
na temat A1 i tam były bardzo twarde wyliczenia, ile z tego będzie, więc...
Ale generalnie było takie nastawienie w stolicy przez długi okres czasu, że tam właściwie są większe, ważniejsze trasy i priorytety typu Wschód-Zachód, Śląsk, bo tam jest przemysł. Tam u was, no fajnie, no raz w roku
pojedziecie,
ktoś w Warszawie jedziemy na wakacje. Myślał o tym, że połączenie portów, dwóch potężnych portów, największych w Polsce z południem kraju, nie ma sensu, no to widocznie dobrze, że się coś zmieniło w tej Warszawie.
No to całe szczęście, tak.
I być może tych ludzi już nie ma u steru władzy, bo to jakby samo przez się, kto miałby na tym zarobić, jaki miałby być sens A1, tak? No to, że mamy porty.
Ale wracając jeszcze do portu w Elblągu, bo no mówię, on powstał z jakiegoś powodu. No to są, to
ja
jest,
wiem, tylko
wiele set lat temu.
Się realnie. Tak, nawet nie ma statków,
właśnie mówię,
które mają
tak,
3000
te porty
ton
małe,
na Bałtyku.
Zalewowe też powstały z jakiejś tam przyczyny. I to wszystko świetnie funkcjonowało. Dzisiaj to trochę przypomina, no taką wizytę można by sobie city tour zrobić. Taką troszeczkę, no oglądamy te spichlerze trochę gdzieś tam w porcie, oglądamy te urządzenia portowe. No i tak przyglądamy się, jak było drzewiej. Wydaje mi się, że właśnie z tego powodu, że zalew jest zamknięty.
Jeżeli nas stać na to, żeby rozruszać ten region turystycznie i być może, tak jak niektórzy przeliczają, że ta inwestycja zwróci się za 500 lat, a jeżeli nas na to stać, to róbmy to.
Jakie to są koszty, pani redaktor? Ja wczoraj dawałam porównanie. Te koszty utrzymania z wyliczeń, na razie z szacunków, wynika, że będą niższe niż utrzymania naszego stadionu w Gdańsku.
Ja rozmawiałam z wicedyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i ona mi powiedziała, no cóż to jest za inwestycja, to jest prosta inżynierska inwestycja, to jest kilometr, tam ponad kilometr przekopu, to jest nic takiego nadzwyczajnego.
Awantura o to jest niebotycznie
tak czy inaczej,
ogromna. I
szkoda, że ta awantura toczy się od tylu lat, tak, jak przypominamy przy tej okazji, media przypomniały, że to już jest chyba trzeci słupek czy łopata wyborcza, to jakby tak wracając do tego, od czego zaczęliśmy tę dyskusję, tak jak źle się stało, że ktoś nie ciągnął dalej projektu, skoro już jedni włożyli w to kupę pieniędzy i pracy elektrowni jądrowej, tak też być może, niezależnie od tego, czy jestem przekonana do tego przekopu, czy nie, uważam, że skoro powiedziało się A, też trzeba powiedzieć B i C. I ta ciągłość decyzyjna w przypadku tej inwestycji również gdzieś tam powinna być, tak? Bo za każdym razem taka dyskusja, pamiętajmy o tym, wiąże się też z kosztami, bo to są zamawianie badań, koncepcji, badań środowiskowych takich i owakich, tak?
Z tym, że tu jest zaawansowanie już bardzo duże, jeśli chodzi o
elektrowni jądrowej również.
O tę stronę techniczną i wydaje mi się, że chyba nie ma aż takiego dużego znaczenia, czy będzie to za miesiąc, dwa, czy będzie to początek przyszłego roku. No bo w tej perspektywie tych 10 iluś tam lat to jest niewiele. Natomiast rola portu w Elblągu oczywiście nigdy nie będzie taka jak Gdańska czy Gdyni.
Nie transportowo i gospodarczo ta koncepcja nie przekonuje. Turystycznie dla rozwoju być może nie jakiegoś od razu z fajerwerkami tego regionu.
No tak, ale mnie nie przekonuje
gospodarczo, bo mówię, tylko z proporcji. To znaczy nie jest to Gdańsk, nie jest to Gdynia, ale
i nie zyska na ten cały kraj.
Port.
Ale zyskają te regiony.
Miejmy nadzieję, że ktoś teraz zainwestuje w flotę, która tam z towarami będzie pływać, bo na razie, przypominam, takiej nie ma.
Ale właśnie, żeby ktoś zainwestował, to musi się pojawić jakaś okazja, sposobność, możliwość, jak kanał będzie.
No i fajnie by było, gdyby już
zobaczymy,
o tym zaczęto rozmawiać.
Ile firm powstanie. A są takie firmy prywatne, które nie lubią rozmawiać, tylko po prostu biorą się do roboty. I miejmy nadzieję, że takie są.
No, ale są firmy potężne, które lubią rozmawiać i już przychodzą i rozmawiają.
Zapewne port w Elblągu, tak domniemuję, prowadzi rozmowy. Warto może by porozmawiać z panem prezesem portu, czy rzeczywiście są zainteresowane firmy. Ja podejrzewam, że tak, dlatego że to jest trochę jak pani redaktor mówi, że jeżeli się o coś zrobi, to nagle pojawiają się zainteresowane firmy. Jeśli
ale
tego
wiecie,
nie ma,
mamy
to...
przykłady lotnisk, które powstały i nie funkcjonują. No.
No i mamy przykłady miasta, które powstało przed wojną. Jest to Gdynia, które świetnie prosperuje i się tak rozwinęło, że miasto z morzem
ale
marzeń.
Jakbyśmy się przyjrzeli wynikom portów w Gdyni, to one są dużo mniej obiecujące niż portów w Gdańsku i nie są aż tak spektakularne, jak moglibyśmy
siłą
zakładać.
Rzeczy.
Myślę,
siłą
że
rzeczy,
szklanka
moim
jest
zdaniem,
do połowy pełna.
Znaczy wracając do portów w Gdyni, siłą rzeczy, bo no nie ma takich potencjalnych możliwości rozwoju portów w Gdyni z racji położenia, jak port w Gdańsku, który
ale
ma
się
tak
rozwija,
naprawdę
wykorzystuje swoją
nieograniczone, nieograniczone możliwości. Ja powiem tak, ja jestem za rozwojem każdego portu, czy to będzie Ustka, czy to będzie Elbląg. Znaczy inaczej mówiąc, jakby nie widzę powodu, dla którego Elbląg i Zalew Wiślany i te małe porty zalewowe na Wysoczyźnie Elbląskiej powinny być skazane na letarg. Na nieistnienie. Dajmy szansę
naprawdę
po prostu.
To
nie jest aż tak
bardzo,
wielkie przedsięwzięcie, przekopanie kilometra.
Choćby w końcu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i opracowało wspólną, spójną koncepcję dla wszystkich portów polskich. A tego nam ciągle brakuje, bo ja mam wrażenie, że i Gdańsk, i Gdynia ze sobą rywalizują, Szczecin, Świnoujście z Gdańskim i z Gdynią i potem nagle się w to włączy Elbląg. Fajnie, gdyby ktoś usiadł i wymyślił taką koncepcję spójną i wspólną dla wszystkich portów, żeby nie zjadały się nawzajem, tylko współpracowały i żeby ten projekt był spójny.
Bo być może jeden zarząd na przykład portu Gdańsk-Gdynia, prawda? Tu są różne, pojawiają się różne pomysły.
A to już od dawna się zastanawiam, dlaczego jeszcze nie mieliśmy odwagi tego zrobić.
My o tę dyskusję tutaj teraz apelujemy. Proszę Państwa, zmieniamy temat. Wzrosły płace w przedsiębiorstwach, wzrosło zatrudnienie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że we wrześniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w firmach zatrudniających powyżej 9 osób było wyższe o 6,7% w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach było wyższe o 3,2%. Ale ekonomiści biją na alarm, że nie jest dobrze, że w porównaniu z sierpniem to zatrudnienie we wrześniu spadło o 0,1% i to najgorszy wrzesień aż od 6 lat. Wyniki są gorsze niż przewidywali najbardziej ostrożni analitycy. To już kolejna negatywna niespodzianka ze strony zatrudnienia z rzędu i właśnie czy powinniśmy się obawiać, czy to oznacza, że nasza gospodarka hamuje, bo patrząc rok do roku, te dane są niezłe. Miesiąc do miesiąca też nie jest źle, aczkolwiek nieco słabiej niż w poprzednim miesiącu.
To znowu chyba jest kwestia filozofii, czy szklanka jest do połowy pełna, czy szklanka jest do połowy pusta. Gospodarka no, ma te cykle koniunkturalne, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Nigdy nie ma tak, że jest albo stała wznosząca, albo trend spadkowy, permanentny. Ja powiem tak, no, te dane makroekonomiczne Polski są naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o bezrobocie. Zdaje się drugie miejsce tak w Unii Europejskiej. Rosną płace, no może jest rzeczywiście spadek, jakiś tam drobny spadek i rzeczywiście może to nie odpowiadało pewnym prognozom ekonomistów, ale no sytuacja jest naprawdę dobra w gospodarce, więc ja bym tak nie dramatyzował. Oczywiście może być to też zapowiedź pewnego
spowolnienia?
Tak, początku
zahamowania
trendu. Tak.
wszyscy określają zahamowanie. No to jest taka...
Zahamowanie to takie gwałtowne. Mhm.
Ja jak tak przeglądam te wszystkie dane, te koncepcje i te analizy, i tak sobie pewnie ktoś siedzi w zaciszu gabinetu
i wymyśla
tak. I w tym Excelu te dane, słupki wychodzą tak, a nie inaczej.
Powiem, że też mam taką refleksję.
I potem nagle w tej globalnej gospodarce dzieje się coś, co odwraca w ogóle te wszystkie prognozy i analizy i te nauki, które i takie koncepcje pod tytułem, bo skoro tam, nie wiem, przez 4 lata słupki 4 razy się w dół lub w górę, to jest jakiś tam zapowiedź takiego czy innego trendu, no bo to może miało jakąś taką, miało większe znaczenie i przywiązywałabym do tego uwagę jeszcze, no kiedyś, w dzisiejszym zglobalizowanym świecie nagle
potrzebne
może się wydarzyć coś...
Potrzebne są nowe podręczniki do ekonomii.
Dokładnie. Może się wydarzyć coś, co odwróci cały trend, a będzie to jakiś nagły impuls, sygnał czy wydarzenie w takiej gospodarce, nie tylko tej związanej z tymi danymi. Nie ma co histeryzować. Na razie tak jesteśmy na fali. Są pewne, no już o tym, że będzie kryzys chyba od 4 lat już rozmawiamy, tak? Że są jakieś pewne sygnały na świecie, które wskazują na to, że tak to się skończy.
Bo kiedyś musi
też to jest taki tak. Że tak musi, bo musi. Na pewno są, wydarzyły się takie rzeczy, które nie są zbyt korzystne dla rynku pracy, przede wszystkim dla płac, bo tam analitycy mówiąc o tych danych też zauważyli taką jedną rzecz, że to, że nie powstaje, znaczy nie rośnie to zatrudnienie, to też może być z tego powodu, że nie ma kogo zatrudnić, tak? To też jakby by świadczyło, no to jest oczywiście na minus, ale nie dlatego, że nie chcą zatrudnić, tylko nie mają kogo zatrudnić. Jest jeszcze kilka takich prognoz niepokojących dla rynku pracy na przyszły rok, czyli to wprowadzenie pracowniczych programów kapitałowych, czy likwidacja tej 30-krotności składek, to jest dla tych najlepiej zarabiających, a to jest ten sektor mocno się rozwijający, czyli IT, które no generalnie nie wpływają na to z kolei, żeby się chciało być może zatrudniać czy podwyższać te pensje. No ale nie jest to jakieś tąpnięcie, tak? Bo tam przypomnijmy, ja nie pamiętam
jedna
dokładnie tych danych, ale to
tak?
Jedna dziesiąta w czymś, jedna dziesiąta tak, w czymś, jakimś tak. Drugim wskaźniku.
Znaczy ja się absolutnie tu zgadzam, bo to trochę jest takie, ja właśnie też czytając te dane, tak. Tu pojawia się słowo ekonomiści, czy tam najczarniejsze przewidywanie ekonomistów, analityków, jakieś takie mityczne grupy,
słuchajcie,
które
no
gdzieś siedzą,
trendy, to jest jasne, tak, ale gospodarka nie jest taka matematyczna.
To nie jest,
mocno,
znaczy, ja powiedział tak, pozorom, ja nie wprowadzę jakiegoś fetyszu tych wskaźników, bo z tego tak naprawdę niewiele wynika, jeśli chodzi o...
To oczywiście wszyscy ekonomiści, doktorzy nauk będą teraz na nas pomstować,
ale
dziennikarze, którzy się
podają.
Ale pamiętam, analityków...
Mamy ten przywilej, że możemy to powiedzieć. Tak. Nie jesteśmy związani jakimiś naukowymi hierarchiami, strukturami.
Tylko obserwujemy spokojnie
to, co się dzieje. I rzeczywiście... No wielokrotnie ci ekonomiści przewidywali różne rzeczy, eksperci mówili, że będzie to, że będzie tak, stało się zupełnie inaczej.
Jedynym niepokojącym zjawiskiem na rynku pracy może być spadek inwestycji zagranicznych, a jest, bo pamiętajmy, że tak dość sporo nawet obserwujemy w Trójmieście, tak, że większość inwestycji zagranicznych to jest od razu boom na rynku pracy.
Jedno
tak?
Słowo jeszcze.
A tu mamy trochę
niepokojące może być to, co mogą nasi zachodni sąsiedzi zrobić, zachęcając Ukraińców do tego, aby
inaczej. To my czasem zniechęcamy Ukraińców, żeby
się wykonywać
nas
pracę.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Piotr Świąt, TVP Gdańsk, Iwona Wysocka. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję również.